Witam wszystkich robotników, wszystkich gości, wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają. Pan was błogosławi. Wspaniale mamy dzień dzisiaj. Pan Bóg działa, jest obecny wśród nas, tak? Zaspokaja nasze potrzeby. Dzisiaj mamy dzień ostoi, mamy taki wyjątkowy czas, kiedy chcemy cieszyć się z tego powodu, że jesteśmy rodziną duchową, duchową rodziną, Kościołem Pana Jezusa. Chcę też wspominać historię naszego zboru. Jeśli nie możecie być przez cały czas, zachęcam, przyjdźcie nawet później. Jeśli nie możecie być od razu tutaj z nami na grillu, nasz program będzie do godziny 17-18. Będziemy mieli prezentację historii naszego zboru z Wrocławskiej, z budowy, z tego, co mamy teraz. Będziemy dużo zdjęć pokazywać, wspominać to, co Bóg czynił przez lata. Będziemy mieli dużo fajnego czasu razem. Młodzież coś przygotowała, później brat Staszek z siostrą Basią będą nas prowadzić w śpiewie, także będziemy mieli miłe popołudnie razem, a więc jeśli możecie nawet zajrzeć na chwilę, to zachęcam, a ci, którzy mogą być cały czas, to oczywiście bądźcie tutaj od razu po nabożeństwie. Także wierzę, że będziemy mieli fajną wspólną niedzielę, tak? Otwórzmy Ewangelię Mateusza dla tych, którzy nie pamiętają, bądź nie byli z nami. Jesteśmy w Ewangelii Mateusza w jakimś czasu, w rozdziale 5. I opowiadamy sobie, rozmawiamy o sekretach chrześcijańskiego życia, o cechach chrześcijanina, o tym, czym się wyróżniamy, czym nas Bóg obdarował, kim jesteśmy. I czytamy ten fragment w 5 rozdziale od wersetu 3 do 10, może ja go przypomnę. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni ciści, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Dzisiaj przypada nam werset 9. Werset 9. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Pokój czyniący, pokój niosący, pokój krzewiący. Błogosławieni ludzie, którzy niosą pokój, to znaczy my jesteśmy błogosławieni, ponieważ jesteśmy ludźmi pokoju. To jest kolejny sekret chrześcijaństwa, kolejny sekret ludzi królestwa. My jesteśmy ludźmi pokoju. Jesteśmy ludźmi niosącymi pokój. Myślę, że każda matka powinna otrzymać za to medal. Ja pamiętam moją mamę, kiedy ja i moja siostra byliśmy mali. Oczywiście ja byłem bardzo grzecznym chłopcem. Ja nigdy nie denerwowałem mojej siostry młodszej ode mnie. Nigdy jej nie prowokowałem przy stole. Nigdy jej nie obrzydzałem jedzenia. Nigdy się nie wyśmiewałem z jej wyglądu. I pamiętam moją mamę, jak 100 razy dziennie powtarzała: dzieci, spokój! Dzieci, proszę was o spokój! Ja potrzebuję spokoju! Kiedy w końcu będzie spokój? Przyrównywała nas do wszystkich innych dzieci z kościoła. A wszystkie inne dzieci z kościoła to wychodzą z aniołki. Każda matka powinna dostać medal za krzewienie pokoju w swoich domach. Amen? Skąd mamy ten pokój? Ten pokój mamy z tego, że jesteśmy podobni do naszego Ojca w niebie. A nasz Ojciec jest Ojcem pokoju. Nasz Ojciec jest napisany w Hebrajczyku 13:20, że jest Bogiem pokoju. Chrystus jest księciem pokoju. Izajasza 9:5. Jeśli pozwalamy, aby ta Boża natura, która jest w nas, aby z nas emanowała, aby z nas wypływała, to my w naturalny sposób będziemy również emanować pokojem. Będziemy pachnieć pokoju, będziemy nieść pokój, ponieważ w nas mieszka Bóg pokoju. Dlatego będziemy nazwani synami Boga, będziemy mieli reputację dziecka Bożego, syna Bożego, córki Bożej, ponieważ będziemy podobni do naszego ojca, do naszego rodzica. Tak jak patrzymy na dzieci, mówimy, o, jak on jest podobny do swojej mamy, o, jak jest podobny do swojego taty. Kiedy my emanujemy Bożą naturą, to emanujemy Jego podobieństwem, emanujemy tym pokojem, którym On jest, który On posiada. A więc porozmawiamy po pierwsze o Bożej naturze. Jaka jest Boża natura? Bożą naturą jest natura spokoju, natura odpoczynku. Bóg jest Bogiem, który odpoczywa. Bóg ze swojej natury odpoczywa. To nie znaczy, że nic nie robi. To nie znaczy, że nie jest aktywny. To nie znaczy, że mu się nie chce nic robić, ale Bóg żyje w odpoczynku. Bóg z natury jest Bogiem odpoczynku. Pierwsza księga Mojżeszowa mówi nam o tym już na początku, w drugim rozdziale jest napisane i ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I błogosławił dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Bóg stworzył i Bóg odpoczął. Zobaczcie, że już w tym dniu siódmym już nie jest napisane, że i był wieczór, i był poranek, tak jak w poprzednich dniach, prawda, kiedy Bóg tworzył, było napisane, że i nastał kolejny dzień, i wieczór, i poranek, i dalej, był jakiś ciąg. Tutaj nie. Dzień siódmy i koniec. Bóg odpoczął. Bóg wszedł do odpocznienia. Bóg żyje w odpocznieniu. Bóg jest Bogiem odpoczynku. Kiedy potem patrzymy na Chrystusa, który przychodzi na ziemię, to samo widzimy, że naturą Chrystusa było odpocznienie. Oczywiście to Boże odpocznienie nie oznacza, że Bóg tak się zmęczył stworzeniem człowieka, że musiał sobie usiąść i odpocząć, tak? Odetchnąć. Tego nie oznacza. To oznacza, że kiedy Bóg odpoczął, to znaczy popatrzył i był zadowolony. Był spełniony. Był w pełni usatysfakcjonowany z tego, co zrobił. Miał taki wewnętrzny komfort, wewnętrzną radość. Odpoczynek w tym sensie znaczy, że jesteśmy spełnieni, że jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy spokojni, że nie panikujemy, że nie żyjemy w stresie, że mamy to wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, mamy ten wewnętrzny komfort. Pan Bóg zobaczył to, co stworzył i odpoczął. Powiedział, wow, jakie fajne, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest wielkie, jakie to jest cudowne. Bóg w swoim sercu miał to poczucie zadowolenia, poczucie komfortu, satysfakcji. I potem widzimy Pana Jezusa, który jest na ziemi, który w pewnego dnia płynie z uczniami łodzią i jest burza. I Biblia mówi, że Chrystus podczas tej burzy śpi. Śpi i chociaż ta burza szaleje, to on się nie budzi. A nie budzi się dlatego, że On jest tym żyje w tym odpocznieniu, jest Bogiem odpocznienia. Nie budzi się nie dlatego, że jest tak zmęczony, że jest nieprzytomny, ale nie budzi się dlatego, że żyje w Bożym odpocznieniu, że ma wolność od stresu, że jest opanowany, że jest spokojny w swojej duszy, że nie musi panikować, że nie musi się bać. Kiedyś dwóch malarzy poproszono o to, aby wyrazili poprzez obraz ten temat pokoju, ten temat spokoju. Jeden z nich namalował obraz, który był taki piękny, jakiś krajobraz, świeciło słonko, fruwały ptaszki, kwitły kwiatki, taki bardzo słodziutki, melancholijny obraz namalował. I to było jego zdanie wyrażenie tego spokoju. Drugi namalował zupełnie inny obraz. Drugi namalował burzę. Namalował wichurę, namalował deszcz, namalował błyskawice. I na tym obrazie namalował malutkie takie zagłębienie w skalę. I w tym zagłębieniu w skalę ptaszka, który sobie śpi. Wokół szaleje burza. Są problemy, są trudności, są przeszkody, są wyzwania ekonomiczne, są choroby. Są konflikty, są różne spory, a ten ptaszek w zagłębieniu skalnym sobie śpi. To jest fantastyczny obraz Bożego pokoju. Jezus, który śpi podczas burzy. My nosimy pokój Chrystusa w swoich sercach. Ten pokój nie oznacza, że tam jest zawsze lekko, ładnie, cudownie, wszystko idzie jak z płatka. Ale to oznacza, że w najgorszych okolicznościach życia, w najgorszych trudnościach, w najgorszych zmaganiach możemy spać jak Chrystus. I potem to widzimy dalej w uczniach Chrystusa, widzimy to w Piotrze, który jest skazany na śmierć. Dzieje Apostolskie, rozdział 12, mówi, że Piotr został aresztowany, wtrącony do więzienia i został na niego oddany wyrok śmierci. I oto jest ostatnia noc przed egzekucją. Jakbyś się zachowywał w ostatnią noc przed egzekucją? Wiesz, że jutro ma zginąć, wie? Jest wydany wyrok śmierci, jutro cię tam biorą i koniec. I Biblia mówi, że Piotr śpi między dwoma strażnikami. Ja nie myślę, że on śpi dlatego, że tak ufa tym strażnikom, że oni są tacy fajni i tak go dobrze pilnują, tak myślę, że mu się nic nie stanie. On nie śpi dlatego, że ma fajnych strażników, on śpi dlatego, że w jego sercu jest pokój Chrystusowy, tak? W jego sercu jest totalne zaufanie do Boga. W jego sercu jest bezpieczeństwo Boże. Jest pewność, że Pan jest ze mną. Cokolwiek by się nie działo, Pan jest ze mną, Pan jest moim zabezpieczeniem, Pan jest moją ochroną, Pan jest moim pokojem, tak? Nie muszę się bać. O, wiele ludzi w tę ostatnią noc, całą noc by się pewnie modliło. Inni może całą noc by płakali. Całą noc by za nim paznokcie. Ale Piotr ani nie płacze, ani się nie modli, po prostu śpi. Po prostu śpi spokojnym snem. Jego życie jest w ręku Pana, tak? W jego sercu jest spokój Chrystusa, jest człowiekiem pokoju. Żyje w tym odpocznieniu, w którym żyje Pan Bóg, w którym żyje Chrystus. W tym samym odpocznieniu chodzi Piotr i nie musi się bać. Śpi spokojnie. Taka fajna refleksja dla mnie, dla Ciebie. Czy Pan Bóg musi nas budzić, czy musi nas usypiać? Bo Pan Bóg, kiedy przyszedł do Piotra, musiał go zbudzić. Jest napisane, że musiał go szczurnąć w bok. Mówi, Piotrze, obudź się, wstawaj. Pan Bóg musiał go obudzić. To taka myśl. I Biblia pokazuje, że kiedyś wszyscy będziemy na zawsze w Bożym odpocznieniu. Księga Objawienia świętego Jana, końcówka Biblii. I to jest napisane w 21 rozdziale. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. Będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, bowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Przyjdzie czas, kiedy ten pokój Boży, to odpocznienie Boże w pełni się zrealizuje. Wejdziemy w 100% odpocznienie, będziemy w nim na zawsze. To, co stało się na początku, w pierwszej kolejności, kiedy Bóg odpoczął siódmego dnia, to, co w Bogu jest od początku, to odpocznienie Boże, to będzie naszym udziałem na zawsze, na wieki. Będziemy w tym żyć wiecznie, tak? Do tego zmierzamy, to jest naszym celem. Sam Bóg otrze Twoje łzy. Sam Bóg Ciebie pocieszy. Sam Bóg usunie to, czego dzisiaj nie potrafisz sobie usunąć z swojego życia, z czym dzisiaj się borykasz. Bóg to usunie. Biblia o tym mówi, że będziemy żyć we wiecznym pokoju. A więc dlaczego jesteśmy ludźmi pokoju? Dlaczego jesteśmy czyniącymi pokój? Dlaczego jesteśmy błogosławieni? Dlatego, że natura naszego Ojca to jest natura Ojca odpocznienia, Ojca pokoju. Takiego mamy Boga, On mieszka w nas, a więc tacy jesteśmy, tak? Tacy jesteśmy. Nic na to nie poradzimy. Jesteśmy ludźmi pokoju, tak? Bo takiego mamy Boga. On jest w nas. Przypominam znowu, że ten fragment w Mateusza 5 to nie jest fragment, który mówi, jacy mamy być, ale mówi o tym, kim jesteśmy. To jest nasza natura. Tacy jesteśmy. Jesteś człowiekiem pokoju. Jesteś kobietą pokoju. Jesteś córką Ojca, który jest Ojcem pokoju. Jesteś synem Ojca, który jest Ojcem pokoju. Oto Twoja natura. Dlatego jesteś nazwany błogosławionym. Jesteś nazwana błogosławioną, tak? Porozmawiajmy jeszcze o owocu pokoju. Biblia jest pełna analogii siania i zbierania. Wszystko, co robimy w życiu, przynosi jakiś owoc. Biblia często mówi o sianiu i o zbieraniu owoców. Biblia mówi, że możemy siać dla ciała, możemy siać dla ducha. Biblia mówi o sianiu skąpym, o sianiu obfitym.
Biblia cały czas pokazuje nam tę analogię ziarna i owoców, siania i zbierania. Na tym polega całe nasze życie. Wszystko, co robimy, wszystko, kim jesteśmy, ma jakieś efekty, ma jakieś rezultaty w naszym życiu. Każde nasze zachowanie, każda nasza postawa, nasze słowa, nasze czyny produkują jakieś owoce. Dobre lub złe, ale zawsze produkują jakiś owoc. I również postawa pokoju produkuje jakiś owoc w naszym życiu. Chciałbym Wam przedstawić kilka takich owoców, jakie wypływają z tego, że jesteśmy ludźmi pokoju. Co się dzieje w naszym życiu przez to, że jesteśmy ludźmi, którzy czynią pokój, którzy niosą pokój, którzy żyją Bożym pokojem. Psalm 119, 165 napisane: pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon, na niczym się nie potkną. Na niczym się nie potkną. Zauważcie, że Bóg obiecuje, że ludzie, którzy żyją w pełnym pokoju, a skąd się bierze ten pełny pokój w ich życiu? Z tego, że kochają Boży zakon, z tego, że nasycają się na wolę Ojca, tak? Są blisko Ojca, który jest Ojcem pokoju, więc kiedy stykają się z Ojcem, który jest Ojcem pokoju, oni sami też ciągle są napełniani świeżym pokoju, świeżą dozą pokoju, a więc są pełni pokoju. Więc pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon, mówi Biblia. Jaki jest tego owoc? Na niczym się nie potkną, tak? Na niczym się nie potkną. A więc Bóg mówi, jeśli jesteś człowiekiem pokoju, jeśli niesiesz pokój, jeśli krzewisz pokój, to masz zapewnioną, spokojną przyszłość. Amen? Oto Twój owoc. Twoim owocem jest spokojna przyszłość. Na niczym się nie potkniesz. To oznacza, że będzie wiele kłód pod Twoimi nogami. To oznacza, że będzie wiele przeszkód na Twojej drodze. Będzie wiele przeszkód, będzie wiele nierówności na Twojej drodze, o które mógłbyś się potknąć. Mógłbyś się na nich przewrócić. Ale ponieważ jesteś człowiekiem pokoju, niesiesz pokój, krzewisz pokój, jesteś w pokoju, to Biblia mówi, na niczym się nie potkniesz. Chwała Bogu za to. Masz zapewnioną, spokojną przyszłość. Im więcej pokoju emanuje z Twojego życia, tym spokojniejsza Twoja przyszłość. Może powiedzieć, ludzie, którzy nie mają pokoju, potkną się na wielu rzeczach. Rozbiją się na wielu rzeczach. Poranią się na wielu rzeczach. Ponieważ życie kładzie wiele kłód pod nasze stopy. Tak? Zauważyliście to? Życie kładzie wiele przeciwności. W relacjach, w zdrowiu, w małżeństwie, w finansach. O, mógłbym wymieniać dziedzinę za dziedziną, sfery naszego życia, w których mamy kłody pod nogami, tak? Tak jest życie tutaj na ziemi. Ta droga jest tak wyboista. Ale Biblia mówi, że jeśli jesteś człowiekiem pokoju, to na niczym się nie potkniesz, choćby nie wiadomo, jakie kłody były rzucane pod Twoje stopy. Nie wiadomo, jakie problemy, jakie troski, jakie przeciwności spotykał w swoim życiu. Na niczym się nie potkniesz. Amen? Na niczym się nie potkniesz. Bóg przeprowadzi Cię przez każdą sytuację. Bóg pomoże Ci w każdej sytuacji Twojego życia. Dlaczego? Ponieważ jesteś człowiekiem pokoju. I kiedy jesteś człowiekiem pokoju, to ten pokój rodzi w swoim życiu taki owoc. Tym owocem jest Twoja bezpieczna, dobra przyszłość w Chrystusie. Więc nie musisz się martwić o to, co będzie jutro. Nie musisz się martwić o to, co będzie za rok czasu. Nie musisz się martwić o swoje dzieci, czy o swoją rodzinę, czy o swoje finanse. Nie musisz się martwić. Ponieważ Bóg jest Bogiem Twojej przyszłości. Amen? Bóg jest Bogiem Twojej przyszłości. Jeśli jesteś człowiekiem pokoju, to masz to zapewnienie, masz tę obietnicę od Boga, że na niczym się nie potkniesz. Że Bóg Ci pozwoli ominąć, przeskoczyć, obejść każdą kłodę, która będzie rzucana pod Twoje stopy. A te kłody będą rzucane. Tak, tak jest. Natomiast Bóg pomoże Ci, abyś się na nich nie potknął. Kolejnym owocem pokoju jest to, co Biblia mówi w Księdze Jeremiasza 29. Może nie każdy, kto mnie słucha, utożsamia się z człowiekiem pełnego pokoju. Może przechodzisz teraz przez taki czas w swoim życiu, kiedy może popełniłeś jakieś błędy. Kiedy może nie siałeś pokoju, a może siałeś niepokój, albo siałaś niepokój. Albo wpadłeś w jakieś okoliczności, w jakieś konflikty, w jakieś zamieszanie, które wcale nie jest czymś od Boga, nie jest czymś pełnym pokoju. I zdajesz sobie z tego sprawę. Ale chcę pokazać Ci kolejny fragment Bożego Słowa, który mówi, że Bóg daje wyjście dla każdego człowieka. Jest nadzieja dla każdego. Księga Jeremiasza, rozdział 29, wersety przeczytamy 10, 11. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Oto wspaniała obietnica dla każdego, kto dzisiaj popełnia błędy, kto dzisiaj zasiał, zamiast pokoju zasiał niepokój. Popatrzcie na Izrael. Izrael popełnił błędy. Izrael popełnił błędy, za które zapłacił. 70 lat byli w niewoli. Ta liczba 70 to jest taka liczba, która w Biblii się często pojawia, prawda? 70 to jest, mówimy, to jest liczba Boga, to jest liczba jakiejś pełni Bożej, Bożego czasu. Więc inaczej można powiedzieć, Bóg powiedział tak, popełniliście błędy, odeszliście ode mnie, więc jest mój czas dla was, kiedy musicie zapłacić za to, co zrobiliście, musicie ponieść konsekwencje tego, ale po tych 70 latach, po tej pełni mojego czasu, ja was z powrotem przyprowadzę do mojej ziemi, ponieważ ja mam na was przyszłość pełną pokoju, tak? Co to oznacza dla nas? To oznacza dla nas, że nawet kiedy popełniamy błędy, nawet kiedy zasiejemy zamiast dobrego ziarna złe ziarno, to Bóg i tak w swojej łasce i miłosierdziu sprowadza nas z powrotem na drogę pokoju. Bóg sprowadza nas na drogę pokoju. Chwała Bogu za to. On ma zawsze dla nas dobry plan. Ma zawsze dla nas dobrą przyszłość. Nawet kiedy nam się coś nie ułoży i zrobimy to, czego nie powinniśmy zrobić, to Bóg w swoim czasie doprowadzi nas z powrotem do miejsca pokoju. Bo mówi, wiem, jakie myśli mam o was. Moje myśli o was to są myśli o pokoju. Aby was natknąć przyszłością i dobrym życiem. Aby was z powrotem w tej ziemi osadzić. Musi upłynąć jakiś czas. Jeśli popełniamy błędy, musi upłynąć jakiś czas. Boży czas. Nie dosłownie 70 lat, ale Boży czas musi upłynąć w naszym życiu i Bóg z powrotem nas sprowadza na drogę pokoju. Może w twoim życiu miał miejsce rozwód. I to był czas niepokoju, zamieszania i bólu. Ale Bóg mówi, naprowadzę cię z powrotem na drogę pokoju. Może w twoim życiu jest jakiś konflikt, jakaś relacja konfliktowa z kimś. Trudna relacja, nie możesz tego zrozumieć, nie możesz tego dzisiaj rozwiązać. Bóg mówi, naprowadzę cię z powrotem na drogę pokoju. Może jest konflikt między rodzicami i dziećmi. Może jest konflikt w twojej pracy, w twoim miejscu pracy. Może są inne problemy, inne złe decyzje, które podjąłeś. Bóg mówi, kiedy minie mój czas, naprowadzę cię z powrotem na drogę pokoju. Takiego mamy Boga, amen? Który nas zawsze naprowadza z powrotem na drogę pokoju. A więc jest nadzieja dla każdego. Jest łaska dla każdego. Jest Boży plan dla każdego. Jeśli jesteś człowiekiem pokoju, to oczywiście twoja przyszłość jest fantastyczna. I nie będzie tych objazdów w twoim życiu, nie będzie tego ekstra czasu, nie będzie tych ekstra 70 lat. Będziesz po prostu szedł prosto za Panem i na niczym cię nie potkniesz. Ale jeśli popełniłeś złe decyzje, poślubiłeś nieodpowiednią osobę, rozwaliło ci się życie, zrobiłeś inne głupie rzeczy, inne złe decyzje podjąłeś, to nawet w najgorszych okolicznościach pamiętaj, że Bóg z powrotem chce powrócić ciebie do tej drogi pokoju, którą ma dla ciebie. Amen? Nie ma sytuacji bez wyjścia. Bóg jest Bogiem pokoju i zawsze będzie prowadzić z powrotem do miejsca, w którym chce, abyś był. Tak jak to było w przypadku Izraela, jak czytaliśmy. Popatrzmy na kolejny owoc życia w Bożym pokoju.
teraz z Nowego Testamentu, list Jakuba, rozdział 3, werset 18 i pierwszy werset rozdziału 4. Ja tam przedstawiłem akurat tłumaczenie z przekładu ekumenicznego, bo bardzo mi się ono spodobało. Te komentarze w nawiasach są moje własne, ale posłuchajcie tego tekstu w nowym przekładzie. Owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju dla tych, którzy krzewią pokój. W brytyjskiej Biblii napisane przez tych, którzy krzewią pokój. Większość tłumaczeń, w tym sprawdziłem w oryginale, większość tłumaczeń pokazuje, że to jest dla tych, którzy krzewią pokój. Owoc jest dla tych, którzy krzewią pokój. Jeśli rozsiewasz pokój, to dla ciebie obraca, to ty jesteś największym beneficjentem tego. Ty najbardziej korzystasz na tym. To twoje życie staje się pięknym ogrodem. Kiedy ty krzewisz pokój, kiedy ty niesiesz pokój, to wszystko do ciebie wraca z powrotem do twojego życia. Więc owoc sprawiedliwości jest siany pokoju dla tych, którzy krzewią pokój. Dla ciebie. Ty robisz to dla siebie przede wszystkim. Inni też tego korzystają. Jeśli jesteś człowiekiem pokoju i siejesz ten pokój, to inni też tego korzystają. Innym też jest z tobą miło i sympatycznie, jeśli emanujesz Bożym pokojem. To jest fajne. Ale ty jesteś największym beneficjentem. Ty najwięcej zyskujesz, krzewiąc pokój, bo wraca do twojego życia owoc Bożej sprawiedliwości. Twoje życie staje się pięknym ogrodem pełnym Bożego owocu. I co tam dalej Jakub pisze? Bo to jest dalej ta sama myśl, tylko nam tę myśl przerwał ktoś robiąc czwarty rozdział, ale my patrzymy na to, jak pisał Jakub, kiedy jeszcze nie było rozdziałów, tak? Więc jak, co dalej mówi ta myśl? Skąd się biorą wojny i walki wśród was? Wojny to są długie konflikty, tak? Ktoś z kimś wojuje rok, 5 lat. Mówimy, żyją jak pies z kotem, tak? Boczą się na siebie miesiąc, 2 miesiące, 10 lat. Skąd się biorą wojny, długie konflikty i skąd walki nagle? Jakieś spięcia, jakieś ktoś komuś nadepnął na odcisk, ktoś kogoś, tak powiem, przepraszam, zbluzgał, ktoś się źle zachował, nagle walka, jakaś bomba wybuchła, coś tam między kimś, prawda? Skąd się biorą wojny długie i krótkie walki wśród was? Ano biorą się, czy nie biorą się z waszych namiętności? A my myślimy, że nasze konflikty biorą się z naszych racji. Bo ja mam rację. Moja żona nie ma racji. Ja mam rację. Moje dziecko nie ma racji. No ja mam rację. My myślimy, że konflikty biorą się z naszych racji, tak? Że się biorą z naszych praw, że się biorą z naszych przekonań. Bo ja wiem. Bo ja wiem najlepiej. Ja mówię, że konflikty nie biorą się z naszych racji, z naszych przekonań. Konflikty biorą się z naszych namiętności. Czyli z czego? Czyli z egoizmu. Biorą się z naszych namiętności. Dokładnie tak zapisane, z naszych przyjemności, przyjemności naszego ciała. Największą przyjemnością naszego ciała jest egoizm. Tak? Zapatrzenie w samego siebie. Uwielbianie samego siebie. Uważanie siebie za człowieka, który ma rację, który się zna, który jest super i tak dalej. Każdy z nas nosi ziarno egoizmu. Każdy z nas. Więc walki, spory, konflikty i te niepokoje nie biorą się z racji czy z przekonań. Biorą się z namiętności, Biblia mówi. Z porządliwości, z namiętności, z przyjemności, czyli z egoizmu, z ziarna egoizmu, jaki jest w naszych sercach. Póki tu jesteśmy na ziemi, kochani, wszyscy jesteśmy troszkę egoistyczni. Jesteś naprawdę wspaniali. Mam nadzieję, że też tak o mnie myślicie. Ale wszyscy nosimy troszkę egoizmu w sobie tutaj na ziemi. Każdy z nas ma to ziarno egoizmu. Póki jesteśmy w ciele, mamy troszkę z tego egoizmu, tak? Taka nasza natura ludzka. Kiedyś nas od tego uwolni, dlatego skończą się te wszystkie kłopoty pewnego dnia, jak będziemy spali. Ale póki tu jesteśmy na ziemi, nosimy ziarno egoizmu i ono się czasami gdzieś tam próbuje nas odezwać, włącza się w nas i sprawia, że czasami dochodzi do wojen, czasami do walk.
Ale ci, którzy sieją pokój, to co? To mają sprawiedliwość, owoc mają, są spokojni. Ich życie jest błogosławione, spokojne. Do nich wraca pokój. Oni są, oni korzystają z tego, oni są błogosławieni pokojem. Więc warto pamiętać o tym, o tej namiętności, o tym egoizmie, który co robi. Czy nie zważysz na namiętności, mówi Biblia, które rozwijają was wewnętrznie, moje określenie was. Tak jak pokój praca dla nas, kiedy go siejemy, tak? Ten owoc miłości wraca do nas. Tak samo jeśli są wojny i walki, to też wraca do nas i rozbija nas wewnętrznie. To niekoniecznie rozbije drugiego człowieka, bo ten drugi człowiek może się wcale nie poddać presji, może się wcale nie obrazić. Może po nim to spłynąć, jak po kaczce. Ale nas to zawsze dotknie. Nas to zawsze wewnętrznie rozbije. To wróci do nas. To nam zaszkodzi. Dlatego nie warto, tak? Naprawdę nie warto. My jesteśmy największymi beneficjentami i największymi poszkodowanymi w każdej konfliktowej czy niedobrej sytuacji. Więc owocem pokoju jest Boże błogosławieństwo dla tych, którzy sieją pokój w swoim życiu. Bardzo ciekawy fragment. Za każdym razem, kiedy siejesz pokój, kiedy krzewisz pokój, to doładowujesz swoje konto. To masz jeszcze go więcej na swoim koncie. Twoje życie staje się jeszcze bardziej pełne Bożego owocu. I na niczym się nie potkniesz. Światowej sławy dyrygent maestro Arturo Toscanini, włoski dyrygent, nie tylko znany ze wspaniałego dyrygowania orkiestrami na całym świecie, ale był znany z jego niepohamowanego temperamentu, ze swojej wybuchowości i złości. Jak się na próbie zdenerwował, to rzucał, czym popadło. Pewnego razu tak się na próbie zdenerwował na swoich muzyków, że wziął swój bardzo drogi zegarek i tak im rzucił o ziemię, że już nie dało się go naprawić. I któryś z muzyków kupił mu prezent. Kupił mu dwa zegarki w prezencie. Pudełeczku. Jeden zegarek bardzo drogi, ładny. Drugi zegarek bardzo tani. Na tym tanim zegarku było napisane: używać tylko na próbach. Oj, tak to jest. Ktoś powiedział, że uśmiech to drugi najlepszy sposób używania naszych ust. Jak to dobrze, kiedy potrafimy się uśmiechać i potrafimy nieść pokój nawet w trudnych i jakichś sytuacjach, kiedy jest ciężko, jest bardzo trudno. Pamiętajmy o tym, że kiedy poniesie nas złość, kiedy stracimy panowanie, to oznacza, że ta druga osoba nad nami zwyciężyła, pokonała nas. Za każdym razem, kiedy ktoś wyprowadzi cię z równowagi, to przegrałeś, a ta osoba wygrała. Dobrze o tym pamiętać. Dobrze być zwycięzcą w życiu. Dobrze zwyciężać, nie przegrywać. Nie dać się wyprowadzić z równowagi. Nie dać się ponieść emocjom. Zachować pokój, krzewić pokój, nieść pokój. Uśmiechnąć się, pomyśleć. Juliusz Cezar miał taką zasadę: jeśli ktoś go prowokował, to zanim odpowiedział, to w myślach cały alfabet sobie przypomniał. Dopiero potem odpowiadał. Dobrze jest takie zasady stosować. Ja pamiętam, kiedy byłem nastolatkiem i obserwowałem mojego tatę w różnych trudnych sytuacjach konfliktowych i czasami się na niego wściekałem. Mówiłem: tata, zrób coś z tym. Tata, czemu ty nie reagujesz? Zrób w tym porządek. Popatrz, co oni mówią, co robią, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj myślę: tata, byłeś zwycięzcą.
Byłeś zwycięzcą. Zwyciężyłeś w tej sytuacji. Bo do kłótni trzeba Twojego, tak? Samemu nie da się kłócić. Do kłótni trzeba Twojego. Jeśli Ty będziesz tą drugą osobą, która będzie niosła pokój, to nie będzie wojny, to nie będzie walki. To będzie dużo lepiej. Będziesz niósł pokój, będziesz zwycięzcą. Będziesz zwyciężał. Będziesz zwyciężała. Bóg nas powołał do zwycięstwa, tak? Nie pozwólmy, aby ludzie panowali nad nami, aby pokonywali nas przez nasze emocje. Bądźmy ludźmi, którzy niosą pokój, którzy żyją w Bożym pokoju. Co mówi Chrystus? Pokój mój daję wam, tak? Jest oferta dla nas już na dzisiaj, bo cały czas chce nas doładowywać swoim pokojem. Przecież On jest naszym Panem. Bóg jest naszym Ojcem. W Nim jest cały czas wystarczająco pokoju dla każdego z nas. Amen? W każdej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, Bóg ma wystarczająco pokoju dla Ciebie. Mówi, pokój mój daję wam. Daję, ustawicznie daję. Ustawicznie daję. A my możemy brać, brać i brać. I dalej możemy ten pokój jeść, ten pokój krzewić. I przez to cieszyć się wspaniałym życiem z Bogiem. Powstańmy do modlitwy.